Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Kościół w swojej najgłębszej prawdzie jest komunią z Bogiem, komunią miłości z Chrystusem i z Ojcem w Duchu Świętym, która trwa dalej we wspólnocie braterskiej, powiedział Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji generalnej w Watykanie. Papież mówił o wspólnocie świętych, czyli komunii między osobami świętymi, która rodzi się z wiary. Ojciec Święty akcentował, że jest to jedna z najbardziej pocieszających prawd wiary, gdyż przypomina nam, że nie jesteśmy osamotnieni, ale że istnieje komunia życia między tymi wszystkimi, którzy należą do Chrystusa. Jednocześnie papież podkreślał, że nasza wiara potrzebuje wsparcia innych, zwłaszcza w chwilach trudnych. Franciszek powiedział też, że komunia świętych wykracza poza życie doczesne, wykracza poza śmierć i trwa wiecznie.
Kościół w swojej najgłębszej prawdzie jest komunią z Bogiem, komunią miłości z Chrystusem, a także komunią miłości z Ojcem w Duchu Świętym, która trwa dalej we wspólnocie braterskiej. Ta relacja między Jezusem a Ojcem jest źródłem więzi między nami chrześcijanami. Jeśli jesteśmy wewnętrznie włączeni, złączeni z tym źródłem, w ten płonący piec miłości, jaką jest Trójca Święta, to możemy się wówczas stać prawdziwie jednym sercem i jedną duszą między nami.
Na zakończenie audiencji papież pozdrowił pielgrzymów, w tym Polaków.
Oto słowa Ojca Świętego. Pozdrawiam wszystkich Polaków. Moi drodzy, wszyscy ochrzczeni żyjący tu na ziemi oraz wszystkie dusze w czyśćcu i święci w niebie tworzą jedną wielką rodzinę. Ta komunia między ziemią a niebem realizuje się szczególnie w modlitwie wstawienniczej, która jest najbardziej wzniosłą formą solidarności i która także stanowi podstawę uroczystości liturgicznej wszystkich świętych oraz wspomnienia wiernych zmarłych, które będziemy przeżywali w najbliższych dniach. Dziękujmy Bogu za dar i pragnienie świętości, które nas jednoczy. Niech Bóg wam błogosławi.
Skandaliczna wystawa w Centrum Sztuki Współczesnej w Warszawie. Nagi mężczyzna profanuje figurę Chrystusa, ocierając się o nią genitaliami. Sytuacja jest tym bardziej bulwersująca, że Centrum Sztuki jest finansowane z pieniędzy podatników. Jak poinformował portal prawy.pl, Centrum Sztuki prezentuje do 15 listopada wystawę tzw. sztuki nowoczesnej zatytułowaną British British Polish Polish – sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś. Jednym z eksponatów na tej wystawie jest wyświetlany na ścianie bulwersujący film Jacka Markiewicza Adoracja. Na filmie nagi mężczyzna profanuje krzyż Chrystusa, ocierając się o niego genitaliami. Krucyfiks jest średniowiecznym zabytkiem i pochodzi ze zbiorów Muzeum Narodowego. Autor obrazu burczego dzieła wielokrotnie kpił z religii chrześcijańskiej, między innymi wykorzystując w bluźnierczej instalacji wideo różaniec odmawiany przez słuchaczy Radia Maryja. Witold Tomczak, były poseł, podkreśla, że tego typu wyczyny pseudoartystów w galeriach utrzymywanych z naszych pieniędzy są skutkiem bierności władz, które nie reagują na bluźniercze akty. Tak było między innymi w przypadku bluźnierczej instalacji powalonego meteorytem Ojca Świętego Jana Pawła II, dodaje Witold Tomczak.
Wtedy mieliśmy do czynienia też z biernością władz. Nie reagowała prokuratura, nie reagowali członkowie rządu. Natomiast ścigany jestem ja, który przeciwstawiłem się tej zniewadze Ojca Świętego. W zeszłym roku mieliśmy wystawę kolejną pana Katelana, który był autorem tej instalacji uwłaczającej naszemu Ojcu Świętemu, która była wystawiana w Centrum Sztuki Współczesnej, również z budżetu państwa, pod tytułem Amen, gdzie też były przedstawiane jego chore dzieła w postaci ukrzyżowanej kobiety, w postaci powalonego konia z zatkniętą w bok tablicą z napisem INRI. No to są skandaliczne wydarzenia.
Poseł Andrzej Jaworski, przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do Spraw Przeciwdziałania Ateizacji Polski, podkreśla, że ta sytuacja nie może pozostać bez reakcji. Zapowiedział zwołanie zespołu w przyszłym tygodniu. Nie wyklucza także zawiadomienia prokuratury.
Jestem przekonany, że po tym zespole skierujemy sprawę do prokuratury przeciwko po pierwsze temu pseudoartyście o znieważenie wartości chrześcijańskich, naszych uczuć, o znieważenie naszego Boga, ale także przeciwko Ministerstwu Kultury za to, że publiczne pieniądze są trwonione na tego typu obsceniczne rzeczy i zażądamy szczegółowych wyjaśnień w stosunku do osób, które z Muzeum Narodowego dopuściły się tego, aby zabytkowy krzyż został sprofanowany i zażądamy także szczegółowej kontroli tego, co dzieje się w Centrum Współczesnym Sztuki.
Ministerstwo Edukacji Narodowej szuka pedofilów wśród księży katechetów. Za pośrednictwem kuratoriów resort edukacji, kierowany przez Krystynę Szumilas, zlecił dyrektorom szkół publicznych przekazywanie informacji na temat przypadków pedofilii lub molestowania seksualnego nieletnich przez księży katechetów. Wnioskował o to klub poselski Twój Ruch. Zebrane informacje mają być omawiane w Sejmie na posiedzeniu Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przewodniczącym tej komisji jest poseł Piotr Bałć z Twojego Ruchu. To jest rzecz niebywała i skandaliczna, że MEN zamiast rozwiązywać problemy oświaty zajmuje się szukaniem haków na księży i osoby uczące katechezy, mówi poseł Marzena Machałek, członek Sejmowej Komisji Edukacji. Poseł zapowiada, że złoży w tej sprawie interpelację.
To już oczywiście nie pierwszy raz Platforma zwana Obywatelską wpisuje się w atak na Kościół, wpisuje się w atak na księży, a w tej chwili staje się narzędziem partii o dziwnej nazwie, którą trudno już dzisiaj określić ruchem w tytule. Wykonuje jej polecenia, wysyłając do kuratorium i dając kuratoriom, czy instytucjom państwowym, rządowym, bo przecież kurator to jest instytucja rządowa, dając polecenia szukania czy przesyłania informacji na temat księży i osoby świeckie, które uczą katechezy. Dla mnie to jest skandal. Ja będę w tej sprawie interweniowała i pisała interpelację.
To działanie wpisuje się także w szeroki atak na Kościół katolicki i księży, dodaje poseł Marzena Machałek.
Chce się znowu stworzyć, i to mamy już od kilku tygodni w zasadzie, taką zbitkę, by ludziom się kojarzył Kościół z pedofilią i w tej chwili się szuka dodatkowych argumentów po to, by dokonywać samosądów na księżach. Nie pyta się kuratorów, ile wśród WF-istów, polonistów czy biologów było skarg na nauczycieli tychże przedmiotów. Oczywiście to, co mówię, być może wydaje się absurdalne, ale ta sytuacja, oprócz tego, że można by ją nazwać absurdalną, jest skandaliczną, niebezpieczną, jest to następne uderzenie w Kościół katolicki, w Kościół, w wartości i w polską szkołę.
Rozpoczęły się prace nad projektem umowy pomiędzy Episkopatem a rządem dotyczące zastąpienia funduszu kościelnego odpisem podatkowym w wysokości 0,5%. Rozwiązanie mogłoby obowiązywać od stycznia 2015 roku. W Ministerstwie Administracji odbyło się spotkanie zespołów roboczych rządu i Kościelnej Komisji Konkordatowej. Nad umową będzie pracował powołany zespół. Obydwie strony nie rozmawiały jednak o wysokości odpisu. Strona kościelna przedstawiła swoje propozycje dotyczące szczegółowych rozwiązań, które mają być zawarte w ustawie. W uwagach do projektu ustawy, który ministerstwo przedstawiło w lipcu, sekretariat KEP-u napisał, że projekt należy uznać za nieuzgodniony. Do tej pory nie dokonano rozliczenia funduszu kościelnego. Profesor Krystyna Pawłowicz, konstytucjonalista, zwraca uwagę, że proponowane przez rząd rozwiązania są niezgodne z ustawą zasadniczą.
Przede wszystkim niezgodne z konstytucją jest fakt, że państwo, aby umożliwić obywatelom czy Polakom, osobom wierzącym, przekazanie pewnych środków na Kościół, żąda od nich, żeby ujawnili swoje przekonania i swoją religię, swój, krótko mówiąc, światopogląd. Jest bardzo wyraźny przepis artykułu 53 ustęp 7 Konstytucji, który mówi, że nikt nie może być obowiązany przez organy władzy publicznej do ujawnienia swego światopoglądu, przekonań religijnych lub wyznania. Narusza to również artykuł 51 Konstytucji, który mówi, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawnienia informacji dotyczących jego osoby.
Przepisy są również niekorzystne dla Kościoła w Polsce ze względu na następstwa, jakimi będą ograniczenia w jego finansowaniu. Co więcej, zamiana funduszu kościelnego przeniesie ten obowiązek na podatników, a konkretnie na samorządy terytorialne, powodując zarzewie konfliktów między nimi a Kościołem katolickim, mówi profesor Krystyna Pawłowicz.
Państwo zrzuca na siebie ten obowiązek, przenosi go na szczebel niżej, na szczebel samorządu terytorialnego, który kilka lat będzie musiał część dochodu dochodu, które wpłyną do kasy samorządu, część, którą zadeklarują w tych oświadczeniach podatkowych w urzędach skarbowych mieszkańcy danego terenu, będzie przekazywać na rzecz kościoła. To oczywiście stworzy zarzewie konfliktu, dlatego że samorządy i tak nie są niedofinansowane i konieczność przekazania środków na rzecz kościoła zniechęci albo nawet można powiedzieć, że wrogo ustawi do tej pory jakoś funkcjonujące organy samorządowe i kościoły.
Klub PiS chce, by premier Donald Tusk na posiedzeniu Sejmu wyjaśnił, w jaki sposób ma zamiar przeciąć patologiczne zachowania swoich partyjnych podwładnych. Sytuacja wokół dolnośląskiego zjazdu Platformy to przykład loterii i załatwiania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, powiedział poseł Dawid Jackiewicz. Przypomnijmy, w poniedziałek media ujawniły nagrania rozmowy posła Norberta Wojnarowskiego z jednym z lokalnych działaczy PO, które wskazuje, że oferował on pracę w KGHM w zamian za poparcie Jacka Protasiewicza. W środę ukazało się kolejne nagranie, z którego wynika, że poseł Michał Jaros i radny z Polkowic Tomasz Borkowski mieli namawiać delegata do głosowania na Jacka Protasiewicza, a w zamian sugerować, że działacz mógłby trafić do rady nadzorczej jednej z państwowych spółek. Poseł Dawid Jackiewicz powiedział, że te przypadki nie są odosobnione, a Dolny Śląsk już wcześniej zasłynął jako miejsce szczególnie podatne na tego typu zjawiska.
Słyszymy codziennie niemal o tym, iż w kolejnych miejscach na mapie Polski miały miejsca zdarzenia o charakterze nepotycznym, miała miejsce protekcja polityczna, a wręcz można to nazwać również korupcją polityczną. Dolny Śląsk, do którego chcę nawiązać, to miejsce, które zasłynęło już na mapie Polski jako szczególnie podatne na tego typu rzeczy. Niemal wszystkie afery, które gdzieś tam w Platformie Obywatelskiej pojawiły się na przestrzeni ostatnich kilku lat, swój początek miały właśnie na Dolnym Śląsku, w siedzibie Jacka Protasiewicza i Grzegorza Schetyny. To właśnie tam ludzie Donalda Tuska rozpoczynali różnego rodzaju działania o charakterze nepotycznym. Tam właśnie miały miejsca spotkania na cmentarzach, stacjach benzynowych. Tam fałszowano wyniki wyborów.
Poseł ocenił, że PO przestaje być partią polityczną. Staje się sitwą graniczącą ze zorganizowaną grupą biznesowo-polityczną, czerpiącą pełnymi garściami zyski ze sprawowanych przez siebie urzędów i funkcji. Posłowie PiS-u domagają się, by premier Donald Tusk przedstawił na najbliższym posiedzeniu Sejmu informacje na temat tego, co dzieje się w PO, mówi poseł Mariusz Antoni Kamiński.
Czy były w to zaangażowane instytucje państwowe, spółki Skarbu Państwa, Agencja Nieruchomości Rolnych i inne? Mamy do czynienia z wielkim skandalem i korupcją polityczną w całej Polsce. To jest cały ciąg wydarzeń, który pozwala postawić jedno pytanie. Czy Platforma Obywatelska to jeszcze jest partia polityczna, czy jest to po prostu zorganizowana grupa do załatwiania interesów politycznych i biznesowych? Dlatego chcemy poznać wyjaśnienia Donalda Tuska, chcemy nadzwyczajnego zwołania Komisji Skarbu Państwa, chcemy wiedzieć, czy również instytucje państwowe były użyte do tej korupcji politycznej i jak to dokładnie wyglądało.
Szefowie trzech największych central związkowych przedstawili prezydentowi założenie zmian w ustawie o dialogu społecznym. W spotkaniu na zaproszenie Bronisława Komorowskiego wzięli udział także przedstawiciele pracodawców. Jest to odpowiedź na apel związków zawodowych, które podczas wrześniowych manifestacji w Warszawie zwróciły się do prezydenta o włączenie się w rozwiązanie konfliktu z rządem. Wcześniej zawiesiły udział w pracach Komisji Trójstronnej, podkreślając, że strona rządowa prowadzi dialog pozorowany. Zostały przedstawione dokumenty dotyczące sposobu prowadzenia dialogu i związki są gotowe do rozmów, ale już nie w Komisji Trójstronnej, mówi Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność.
Związkowcy przedstawili swoje własne dezyderaty, swoje własne opracowanie, jak ten dialog powinien wyglądać. To tak samo pracodawcy zadeklarowali, że odniosą się do tego opracowania, do tego dokumentu. Padła deklaracja ze strony pracodawców dwustronnego spotkania, gdzie dalej będziemy o tym dialogu ze sobą rozmawiać. Pan prezydent pytał też o kwestie zmian w kodeksie pracy, przede wszystkim tych elastycznych form czasu pracy. Czy jesteśmy gotowi do rozmów? Tutaj związki zawodowe też jednoznacznie zadeklarowały, że w formule dwustronnej rozmów z rządem oczywiście jesteśmy w każdej chwili gotowi, tak samo jak jesteśmy gotowi na dwustronne rozmowy z pracodawcami, natomiast samego powrotu do Komisji Trójstronnej oczywiście nie może być mowy.
Mówił Marek Lewandowski, rzecznik NSZZ Solidarność. I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja. Dziękuję za uwagę.